I to chyba będzie jakaś kontynuacja znowu. Nie planowałem tego. Wczoraj usiadłem przed komputerem. Modliłem się wcześniej dużo o te rzeczy, ale nie wiedziałem, miałem kilka jakichś rzeczy, które mógłbym dzielić się z wami. Ale usiadłem przed komputerem, zamknąłem oczy, zacząłem się modlić, a potem zacząłem pisać. Zacząłem pisać po prostu to, co się we mnie zaczęło pojawiać. I kiedy napisałem, to dopiero zobaczyłem, co to jest za kazanie. I będę chciał wam dzisiaj o tym powiedzieć. Okazuje się, że ono jest jakby kontynuacją tego, o czym się dzieliłem przez dwa tygodnie. A dzieliłem się na temat ataku wroga w naszym życiu. Mówiliśmy też o zbroi Bożej ostatnio, że Bóg nas wyposażył w pewne narzędzia, w pewne uzbrojenie, które potrzebujemy używać, żeby zwycięsko przechodzić. I dzisiaj chciałbym powiedzieć też o czymś, ale może troszeczkę będzie tak od drugiej strony. Ale pozwólcie, że przeczytam na początku znany fragment, który czytaliśmy na każdym tym wykładzie. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. To jest Efezjan 6,11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Ten fragment nam mówi, tak jak żeśmy wcześniej rozważali, o walce, o zasadzkach, które diabeł na nas zakłada, o tym, że on walczy przeciwko nam, przeciwko Kościołowi. A ja mam dzisiaj tytuł tego kazania w taki sposób przewrotny trochę, bo zadaję pytanie, w czyjej armii walczysz? Można byłoby zadać pytanie, ale o co tobie chodzi? Przecież jestem dzieckiem Bożym, więc wiadomo. Oczywiście, tak powinno właśnie być, że skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, to powinniśmy wiedzieć, w jakiej armii walczymy. Okazuje się w życiu, że nie do końca tak jest, że czasami wierzący zapominają, do której armii są przydzieleni i zaczynają walczyć przeciwko swoim braciom i siostrom, przeciwko Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że robią to nieświadomie, z niedojrzałości swojej, ale tak się dzieje. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy mogli chwilę się nad tym pokłonić i zastanowić i być może ustrzec się przed zwerbowaniem do wrogiej armii i abyśmy mogli być w armii Pana Jezusa cały czas. Skąd to kazanie? No tak jak powiedziałem, modliłem się o te rzeczy, ale myślę, że też wypływa z pewnych przeżyć ostatnich. Dzieliłem się też tutaj z wami takimi przeżyciami, że pod moim adresem padło, kościoła naszego padło wiele jakichś takich zarzutów czy oszczerstw wręcz, które nie są prawdziwe. Miałem okazję spotkać się w tym tygodniu z osobą, która takie zarzuty wystosowała. Rozmawialiśmy trochę na ten temat i myślę, że to była dobra rozmowa, że wiele rzeczy się wyjaśniło, a myślę, że ta osoba też zobaczyła, że w ten sposób nie załatwia się spraw i jest to naprawdę niedojrzałość, kiedy wypowiadamy słowa przeciwko komuś, a nie sprawdziliśmy w ogóle, nie zadaliśmy sobie trudu, żeby sprawdzić to, co komuś zarzucaliśmy. Mieliśmy też z moją żoną kiedyś taki sen, może miesiąc temu, kiedy w tym śnie widzieliśmy, znaczy mieliśmy akurat tej samej nocy sen. Ona miała swój, ja miałem swój, ale był bardzo podobny. Mniej więcej treść była taka, że widzieliśmy wroga diabła, który... Ja przynajmniej powiem może o swoim, że widziałem węża, który rozpadł się na wiele małych węży, a potem widziałem ludzi wierzących, którzy mieli w swoich sercach wrogość do nas, do mnie, do kościoła naszego. Wiele złych rzeczy mówili i zastanawiałem się w tym śnie, skąd tyle wrogości jest w sercach tych ludzi. Ale ten sen pokazywał, przepraszam, skąd jest to źródło tej wrogości. Szatan jest źródłem tej wrogości, nie Duch Święty. Amen? Nie Duch Święty. Duch Święty nie wzbudza w tobie wrogości do Kościoła. To szatan wzbudza wrogość do Kościoła Pana Jezusa. I na bazie tego miałem sporo takich refleksji. I myślę, że my musimy dbać o coś takiego, żeby nie wpaść w pułapkę krytycyzmu. Musimy dbać o coś takiego jak pokora w naszym życiu. Pokora mówi o tym, że my nie jesteśmy wystarczający, nie jesteśmy sami w sobie doskonali, perfekcyjni, że nie mamy sobie nic do zarzucenia, ale jesteśmy cały czas ludźmi, zostaliśmy odkupieni, w naszym wnętrzu nasz duch został połączony z Duchem Świętym. Mamy tą Bożą naturę w sobie. Jeśli mówimy o doskonałości naszej, jeśli mówimy o świętości i sprawiedliwości naszej, to mówimy o naszym wewnętrznym człowieku. Nie mówimy o naszym zewnętrznym człowieku. Bo nawet można popatrzeć na swoje ciało i widzimy, że się starzeje, tak? Nie jest doskonałe. Widzimy, jak nasza dusza często jest szarpana różnymi emocjami, które są grzeszne. A więc jeśli mówimy o doskonałości w naszym życiu, to mówimy o naszym duchu, o naszym wewnętrznym człowieku, że tam wewnątrz nas Bóg uczynił coś doskonałego. Dlatego Biblia mówi, że zostaliście uczynieni doskonałymi raz na zawsze. Tak? Zostaliście uświęceni raz na zawsze. Jesteście sprawiedliwi tak samo. W duchu zostaliśmy usprawiedliwieni. A więc jeśli chodzi o naszą sferę fizyczną, to możemy zauważyć, czy duszewną, możemy zauważyć tam wiele złych postaw i rzeczy. Tak, gniewamy się, zazdrościmy, złościmy, plotkujemy. Ja nie mówię, że nasz Kościół to robi, ale gdzieś tam są takie kościoły, które takie rzeczy robią, na pewno. Gdzieś tam w nas oczywiście pojawiają się te negatywne rzeczy, tak? I myślę, że dobrze jest, aby nosić w sobie taką świadomość, że mnie Bóg wiele przebaczył i musi mieć cały czas nade mną miłosierdzie i łaskę. Wiecie, kiedy my w ten sposób myślimy, to nas uchroni przed wynoszeniem się nad innych. Bo na pewno zobaczysz jakieś błędy u swojego brata i swojej siostry. Czy ktoś tutaj widział jakiś błąd w naszym kościele? Ręka w górę. Ja widziałem. No, parę osób widziało. Mam słowo do tych, którzy nie widzieli. Zobaczycie. A więc każdy z nas popełnia jakieś błędy i musimy mieć to w swojej świadomości, że zobaczymy też błędy innych ludzi, ale jeśli sami wiemy o tym, że nie jesteśmy często w porządku, to nie będziemy się wywyższać nad innych. Pokora jest nam bardzo potrzebna, bo jeśli nie będziemy jej pielęgnować w sercu, to szatan to wykorzysta i założy w naszym życiu pułapkę pychy i zacznie ci mówić, jesteś lepszy. Zacznie cię porównywać z innymi osobami. jesteś lepszy od tej siostry, od tamtej siostry. Twój kościół jest lepszy od tamtego kościoła, od tamtego kościoła. I zaczniesz myśleć o sobie w sposób, w jaki Bóg nie chce, abyś myślał. Że jesteś niesamowicie jakiś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowy dla Boga, ale nie w porównaniu z bratem czy siostrą. Tak? Po prostu jesteś wyjątkowy, jesteś jedyny dla Boga. Ale nie musimy się porównywać z kimś. Brak tej pokory powoduje, że wpadamy w pewną pułapkę, że zaczynamy myśleć o sobie lepiej, a zaczynamy myśleć o innych gorzej. Jest to bardzo niebezpieczne, bo prowadzi nas do pewnego umysłu, który jest umysłem oskarżyciela. Pozwólcie, że przeczytam taki fragment z Apokalipsy, czy z Objawienia Świętego Jana, 12 rozdział, 10 wiersz, pokazujący nam pewną postać, osobę. Czytamy tam takie słowa. Apokalipsa, Objawienie Świętego Jana, 12:10. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Widzimy tutaj postać, która w jakiś sposób się wyróżniała pewnym działaniem. To działanie było takie, że oskarżał braci naszych. Robił to dniem i nocą. A więc widzimy, że oskarżanie, potępianie ma źródło ciągle w tej samej osobie. Czytamy o tym, że Bóg nas nie potępia i nie oskarża, ale nas usprawiedliwia w Jezusie Chrystusie. Tak? Oczywiście, jeśli my grzeszymy, popełniamy jakieś złe rzeczy, Duch Święty nas napomina, ale nie w sposób potępiający. Nie potępia cię, ale napomina cię, pokazując ci, że to są niewłaściwe rzeczy i zachęca cię do przyjścia do Boga, do życia świętego, bo to jest dla nas dobre. Natomiast oskarżyciel nie liczy się z tym, czy ty to zmienisz, czy nie. Jego celem jest po prostu potępić i oskarżyć, zbesztać, ująć twoje wartości, poniżyć, sprawić, że słowa zniechęcą cię, zdołują cię, zatrzymają cię, spowodują, że się cofniesz. No cokolwiek mogą wywołać w tobie te słowa, mają zawsze cel, żeby przynieść jakieś destrukcje i zniszczenie. Spotkaliście się czasami ze słowami, które przyniosły do was destrukcję, zniszczenie? Nie Duch Święty to mówił, bo on nie przynosi nam takich słów. Wiecie, jest dzisiaj wiele osób, można spotkać wiele osób, które wpadają w taką pułapkę. Może inne zadam pytanie, zadam pytanie, już w sumie na nie odpowiedziałem, ale chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć, że Biblia o tym też mówi. Otwórzmy Mateusza 16, rozdział 23 wiersz. To jest fragment pokazujący, że ludzie wierzący mogą stać się kanałami oskarżenia czy kanałami słów, które nie pochodzą od Ducha Świętego, ale bezpośrednio pochodzą od szatana. Czasami może warto byłoby do niektórych osób zwrócić się w ten sposób, jak Pan Jezus zwrócił się do Piotra. Czytamy tutaj tak. Pozwólcie, że przeczytam trochę wcześniej, bo żeby złapać kontekst od 21 wiersza. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wiecie, ten fragment pokazuje, że człowiek to był przyszły apostoł, to był ktoś, kto chodził z Jezusem, jedna z najbliższych w tamtym czasie dla niego osób. Okazuje się, że szatan podszedł tą najbliższą osobę i włożył mu pewne myśli, które on wyraził poprzez usta, i to były myśli kuszące Jezusa, to były myśli burzące jego plan, a więc burzące plan Boży dla jego życia. Czy jest to możliwe? Czy jest to możliwe, że człowiek wierzący, blisko chodzący z Jezusem, mógł wypowiedzieć takie słowa pochodzące bezpośrednio od szatana? Czy jest to możliwe, żeby dzieci Boże mogły wypowiadać swoimi ustami teksty pochodzące od szatana? Powiem dalej. Czy jest to możliwe, abyś ty i ja wypowiedział czasami słowa, które pochodzą od diabła? I ostatnie pytanie, na które odpowiedzmy sobie sami. Czy zdarzyło się w moim życiu, że to zrobiłem? Kochani, dlaczego o tym mówimy? Bo jest to strategia diabła. On przychodzi do armii Bożej i werbuje spośród nas ludzi, dzieci Boże, odkupione, uświęcone krwią Jezusa, i inspiruje ich, wykorzystując różne ich braki, braki poczucia wartości, to, że może ktoś nie jest tak zaradny jak ktoś inny, wzbudza jakiś przez to jakąś zazdrość, a potem odrzuca jakieś myśli, żeby zacząć krytykować, obrzucać kogoś jakimś błotem i smarować komuś tylną część ciała. Jeżeli kiedykolwiek coś takiego zrobiliśmy, to wpadliśmy w to sidło. Naprawdę. Diabeł użył naszych ust przeciwko Kościołowi Jezusa, przeciwko bratu mojemu i siostrze, którzy nie są wcale gorsi ode mnie. Mnie też Bóg musiał wybaczyć moje winy, tak samo jak im. Ja nie jestem doskonały w swoim życiu codziennym, tak samo i oni nie są doskonali, więc czemu się wywyższam? Czemu takie osoby rozdziawiają swoje japy? Czemu? Nie ma żadnej podstawy, żeby taka osoba mogła stawać w miejscu sędziego. Wiecie, to Bóg mógłby coś takiego zrobić, potępić kogoś. Ale Bóg nawet tego nie robi. A my podnosimy swoje i zaczynamy mówić źle o bracie czy o siostrze. Więcej, nie znając tego. Kochani, pozwolę sobie zacytować pewną wypowiedź pewnej osoby, która jest osobą wierzącą. Jeżeli zidentyfikujesz, to rozpoznasz tę osobę, o której teraz powiem. Zacytuję. Proszę cię, żebyś to zachował tylko dla siebie. Przeczytałem w internecie. Internet jest skarbnicą wiedzy, plotek, oskarżeń i tak dalej. Jeżeli ktoś wchodzi bezkrytycznie do internetu, gwarantuję ci, że się zarazisz. Jest wiele osób zarażonych. Jest wiele osób, które żyło w czystości. i kiedy zaczęło czytać różne rzeczy, są dzisiaj zarażeni. Wszędzie jest źle. Wszędzie jest źle. A tak naprawdę zarażony jest ich umysł negatywizmem. Cytat. To jest odpowiedź na czyjąś komentarz. Wzajemnie. Ty nie dostrzegasz totalnego zwiedzenia nawiedzonej baby. To jest mowa o Joss Meyer. To wypowiada osoba wierząca. No, ktoś tam coś odpowiedział. Dalej. Tak, każdemu życzę takiego poznania, jak ma tutaj, zmienię imię na Władek. I większość chrześcijan trzymających się z dala od tego łajna, Łomaki, Joss Meyer, Benny Hinn, niech Bóg otworzy ci oczy. Pytanie jest, czy Duch Święty przemawia przez tą osobę? To jest osoba wierząca. Ja tutaj trochę użyłem innego słowa, bo to są bardzo mocne słowa, ale postanowiłem to przeczytać po to, żeby pokazać, choć myślę, że to wiemy, ale żeby podkreślić, że te rzeczy się dzieją na porządku dziennym. Ludzie, którzy się określają za wierzących, oddają swoje usta wrogowi, aby oczerniać ludzi, których nigdy na oczy nie widzieli, nie spędzili z nimi nawet minuty czasu. Przypuszczam, że nie przesłuchali nawet jednego kazania i nie przeczytali nawet jednej książki albo nawet rozdziału. A twierdzą, że to są ludzie nawiedzeni, że to jest po prostu łajno. Delikatnie mówiąc. Wiecie, to jest niedojrzałość. To jest niedojrzałość i głupota. I ta głupota, tą głupotę wykorzystuje wróg, aby werbować takie osoby do swojej armii i żeby nastawiać na Kościół, żeby pisać różne złe rzeczy, żeby montować jakieś filmy wyrwane z kontekstu, kilkuminutowe, i na podstawie kilku minut wypowiedzi jakiegoś człowieka ocenić jego życie, służbę, małżeństwo, cokolwiek w tym człowieku jest. Jedną kreską. Pytanie jest, czy ty i ja chciałbyś, aby ktoś ciebie ocenił w ten sposób? Nie. A Jezus dał fajną zasadę, która nas chroni. Czyńcie ludziom to, co byście chcieli, aby wam czyniono. Jeśli ja nie chciałbym, aby ktoś ocenił mnie na podstawie wyrwanego z kontekstu mojej wypowiedzi, na przykład z kazania, wiecie, dzisiejszego kazania można wiele rzeczy wyrwać i ocenić, że brat Jacek to jest taki, siaki i owaki. I takie rzeczy na pewno ludzie mówią. I być może niektórzy z was słyszeli, jaki ja to jestem zły. Ale czy ta osoba chociaż spędziła ze mną godzinę czasu? Czy zna moje serce? Czy zna mój dom? Czy zna moje modlitwy przed Bogiem? Czy zna moją służbę? Pewnie nie. Wiecie, kiedyś przyjechał do nas taki człowiek, Paweł Godawa, 20 lat temu, i miał u nas usługę. I po tej usłudze powstały kontrowersje w niektórych osobach. I oczywiście od razu ten człowiek został skreślony, czy zaszufladkowany do nauczycieli niebezpiecznych, których nie wolno słuchać, a wręcz trzeba ostrzegać, potępiać i tak dalej. Wiecie, ja miałem w ostatnich kilku lat taki przywilej, żeby go bliżej poznać. Spędzić z nim trochę czasu, porozmawiać, poznać jego serce, poznać jego myślenie, trochę poznać jego służbę. Wiecie, widzę dużą różnicę pomiędzy tym człowiekiem, który go krytykował, a pomiędzy tym człowiekiem, który był krytykowany. Wiecie, człowiek, który go krytykował, jest takim rozbitkiem w wierze, powiem tak. W żadnym kościele, można powiedzieć. Dlaczego w żadnym kościele? Bo wszędzie jest zło. Wszędzie są źli ludzie i nie są tacy jak Jezus Chrystus. Bo nie są. To żadna prawda. My się przemieniamy na jego obraz, tak? Natomiast kiedy patrzę na życie Pawła i na jego serce, kiedy z nim rozmawiałem, powiem wam, jest to jeden z pokorniejszych sług Bożych, których znam. Mimo, że mówi o wielkich rzeczach, ale jest w swoim wnętrzu bardzo pokorną osobą i ma wiele mądrości Bożej w sobie. I jego służba trwa od iluś tam 20 paru lat. Jest pastorem jednego z większych kościołów, który ma dzisiaj 400 osób. Robią bardzo dużo różnych rzeczy dla miasta, dla ludzi. Dotykają poprzez telewizję wielu niewierzących ludzi. I owoc jednego i drugiego tak naprawdę świadczy o tym, kto kim jest. Pan Jezus powiedział, że drzewo poznaje się nie po tym, co mówi, ale po owocach. A więc jeśli ktoś krytykuje kogoś, to trzeba byłoby się zapytać, a pokaż mi, jakie owoce twojego życia ty masz. Powiedz mi, ile Bóg przez ciebie osób przyprowadził do siebie, ile osób uzdrowił, a jak owoce w twoim domu, jak twoje życie w małżeństwie, a jak z twoją wolnością na przykład od nałogów, od tego, od siamtego. Wiecie, okaże się, że to są ludzie, którym się coś nie powiodło, sfrustrowani, którzy sami doświadczyli wiele porażek w swoim życiu i nie wiedzą, jak wybrnąć, nie chcą być za nisko, więc zaczynają innych poniżać, a szczególnie tych, którym coś się udało w ich życiu. Diabeł wykorzystuje tą pożywkę i zaczyna kusić takie osoby, aby je zwerbować do swojej armii. Armii, która zaczyna oskarżać i potępiać i atakować Kościół Jezusa. Kochani, my musimy być świadomi jednej rzeczy, że atakując ludzi w Kościele, atakujemy Kościół Jezusa. Kto atakuje Kościół Jezusa? Czyim ja chcę być posłańcem? W której armii ja chcę walczyć? Jeśli chcę być w armii Jezusa, to muszę zmienić swój sposób myślenia i swój sposób mówienia. Pozwólcie, że przeczytam taki fragment. Efezjan 4, rozdział 29 wiersza do 32. Przeczytajmy. Wiecie, nasze usta, zaraz to zobaczymy. Niech 4 rozdział od 21, tak? Od 29, przepraszam. Czytamy tam takie słowo. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale jakie? Tylko dobre. Które co? Może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy słuchają. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kochani, trzeba naprawdę nie czytać Biblii albo mieć zasłonę na oczach, żeby nie widzieć tych fragmentów. Albo być naprawdę upartym człowiekiem, żeby robić przeciwko temu słowu. Słowo wyraźnie mówi, żadne nieprzyzwoite słowo, żadne słowo, które niszczy, które przynosi destrukcję, które smaruje mojego brata czy siostrę. Żadne takie słowo z armii Jezusa Chrystusa nie wychodzi. To nie jest proste. Mamy czasami trudne dni i czasami nam się chce ponarzekać. Czasami nam nie wyjdzie i chcemy też pokazać na kogoś, że temu też nie wyszło. Będziemy w tej sferze kuszeni, ale musimy wiedzieć jedno. W armii Bożej nie ma takiej mowy. Jeśli usłyszycie kogoś, kto mówi inaczej niż to słowo mówi, to trzeba taką osobę napominać. No nie wiem, czy akurat tak jak Pan Jezus Piotra. Jeśli uznacie, że tak trzeba, nie przejmujcie się. Niech się ta osoba upamięta. Naprawdę. Ale w armii Bożej wychodzą słowa, które budują mojego brata i siostrę. A co się dzieje, kiedy ja widzę, że mój brat grzeszy? To co Biblia mówi? Idź na dach i rozgłaszaj tą wieść. Powiedz swojemu sąsiadce, sąsiadowi, bratu. Ostrzeż go przed tym człowiekiem, przed tamtym. Nie. To jest zasadzka wroga. Jezus mówi, idź do niego bezpośrednio i porozmawiaj z nim w miłości. Dlaczego? Bo miłość zakrywa nasze słabości. Ja się nie chwalę tym, że mój brat czy siostra zgrzeszył, ale ja się tym smucę. Ja może tym płaczę i idę do niego i mówię, kochany bracie, siostro, widzę, że nie wiem, no, zachowujesz się nieodpowiednio. Chcę ci pomóc. Chcę się z tobą modlić. Napominam cię, nie wiem. Zależy mi na tobie. No tak, ale jeśli ktoś głosi fałszywe nauki, trzeba przestrzegać przed tym ludzi. Kochany bracie i siostro, Bóg powołał w Kościele swoim ludzi, dał im autorytet i odpowiedzialność, żeby pilnowali nauki w Kościele. I to są te osoby, które powinny wydawać jakikolwiek wyrok, jeśli mieliby wydać, co jest dobre, a co złe. Nie jesteś uprawniony, jeśli jesteś rok w Panu, trzy czy pięć, nie masz tego jakiegoś urzędu, który Bóg ma w swoim kościele. Nie jesteś uprawniony, żeby oceniać, czy pani Joss Meyer to jest nawiedzona baba. Nie masz takich uprawnień. Jeśli kogoś nie lubisz, zachowaj to dla siebie. Zachowaj to dla siebie. Masz przywódców? Masz pastora, starszych? Biblia mówi, że to oni, w Dziejach Apostolskich, apostołowie i starsi zgromadzili się, żeby rozsądzać jakieś rzeczy. Odnośnie nauki, odnośnie tego czy siamtego. To nas zabezpiecza. Jeśli będziemy niedojrzali, to diabeł to wykorzysta i zwerbuje. I często werbuje niedojrzałych ludzi do swojej armii. I oni są pośród nas. Ale jakoś nie mówią tak po naszemu. Dzieci Boże używają swoich ust, żeby błogosławić. Agenci używają swoich ust, żeby siać zamieszanie. Przeczytam wam taki fragment słowa. Mateusza 12, rozdział 30 wiersz. Weźmy sobie to do serca. Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Takie osoby rozpraszają Kościół Boży. Rozpraszają owce. Jeśli moja mowa rozprasza owce, to trzeba się zastanowić. Jestem powołany, aby razem z Jezusem zbierać. Wiecie, Jezus chce, żeby ten Kościół rósł. On chce, żeby wszystkie kościoły rosły. Wiecie, to, co dzisiaj obserwuję w Żardowie, to po 20 paru latach, kiedy myśmy tutaj zaczynali, był całkiem inny obraz kościoła. Ale przez 20 parę lat tu każdy, kto głośniej krzyknie, staje się liderem i zaczyna swoją grupę. Rozpraszają owce. Dzielimy się na denominacje. Wy jesteście tacy, wy siacy. Wiecie, Bóg nie patrzy w ten sposób na nas. Bóg ma jeden kościół. Wiecie, ktoś miał sen. był w niebie i widział wielki tłum i pyta się, kto tutaj jest. Czy tutaj są katolicy? I słyszę, nie, tu nie ma katolików. To protestanci może tu są? Nie, tu nie ma protestantów. Baptyści? Nie, tu nie ma żadnych baptystów. Na pewno to są zielonoświątkowcy. Nie, tu nie ma zielonoświątkowców. To kto tutaj jest? Tu są dzieci Boże. Tu są dzieci Boże. Bóg patrzy na Żerardów i On nie widzi nas jako denominację. Tu są dzieci Boże. Dlatego my musimy zachować suwaczek na ustach, żeby nie oceniać i oskarżać braci i siostry. Nie tylko w tym kościele, ale i w innych kościołach, bo my tak naprawdę stanowimy jeden kościół w oczach Bożych. Nawet z braćmi i siostrami katolikami. No nie, bracie, no przesadziłeś teraz. No. Z tymi bałwochwalcami? Kochani, my też czasami uprawiamy bałwochwalstwo. Jeśli stawiasz coś wyżej ponad Boga w swoim życiu, to uprawiasz bałwochwalstwo. Ale wiecie, co się dzieje w Kościele katolickim? Dzieją się takie rzeczy, które wiele kościołów protestanckich sobie by życzyło. Duch Boży przychodzi, dotyka się ludzi, ludzie są uzdrawiani, chwalą Boga, tańczą na spotkaniach, cieszą się Bogiem, przeżywają Go, naradzają się na nowo. Ksiądz kładzie rękę na człowieku, człowiek upada pod mocą Ducha Świętego. A my tak czasami kładziemy i myślimy, oby upadł, a on nie chce. Czasami my myślimy, że sobie Boga wzięliśmy na własność. Bóg to jest nasz. Mój. Naszego kościoła. Nie. Bóg nie jest przynależny do żadnego kościoła. On ma swój kościół. To ty możesz należeć do jego kościoła. A nie on do twojej denominacji. A więc pokora, kochani, pokora, abyśmy nie atakowali Kościoła Jezusa, który jest w różnych miejscach i żebyśmy szybko nie oceniali, tak jak Pan Jezus powiedział, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie, żebyśmy nie byli szybcy w mówieniu i ocenianiu czyjegoś życia, jeśli nawet nie spędziliśmy minuty czasu z tą osobą, a bazujemy tylko na tym, co ktoś powiedział, bo w ten sposób stajemy się łupem, aby przejść do armii wroga. I w kościele zaczynamy być nie dziećmi w armii Jezusa, tylko agentami wyszukującymi kolejnej ofiary, którą można zbesztać, zaatakować i poniżyć. A w ten sposób rozpraszamy kościół. Bo ktoś zostanie, usłyszy o tym i pomyśli sobie, tak mnie tutaj ktoś traktuje. Pójdę do innego kościoła. A w innym kościele znowu ktoś go tak potraktuje i powie, idę gdzieś indziej. I potem ta owca zostaje sama gdzieś i karmi się potem w internecie szambem, który zatruwa jego życie i ta osoba nie może wzrastać. I diabeł triumfuje, mówi, udało mi się. Już nie będzie ta owca wzrastać. Już nie będzie użyteczna, już nie spełni się jej służba. Dobrze, będę kończył, kochani, bo mógłbym jeszcze parę rzeczy powiedzieć, ale będę kończył. Ojejku. Słuchajcie, mówiłem to nie dotykając żadnej osoby na tym miejscu, ale jako przestrogę, żebyśmy w takie miejsca nie wpadli i abyśmy się nie stali agentami wroga w Kościele Jezusa i abyśmy się nie dołączyli do tej grupy, która dzisiaj służy nie Jezusowi, bo nie zbiera z Nim, ale rozprasza, ale służy diabłu tak naprawdę, abyśmy się nie dołączali do tych ludzi i abyśmy się nie dali nabrać na ich zmontowane jakieś historie, które powielają, nawet nie sprawdzając, czy są prawdziwe. nie dajmy się złapać w tą pułapkę, bo ona jest zastawiana na każdego człowieka. Na mnie też była kiedyś zastawiona i zrozumiałem to w pewnym momencie, że to jest pułapka. Tak? Kochani, na koniec przeczytamy jeszcze taką jedną rzecz. Jana 17:21. Ewangelia Jana 17:21. Ja przeczytam od 18 wiersza. Pan Jezus mówi tak. Ja, jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, czyli za nami. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. To brak jedności pośród dzieci Bożych jest złym świadectwem. Moja Ela mi czasami opowiadała, mówi, Jacek, jak ja mam się zachować? W mojej pracy jest jedna siostra, druga siostra, trzecia siostra. Kiedyś byliśmy razem, a teraz każdy jest gdzieś indziej. A ludzie się mnie pytają. Ona jest z twojego kościoła? A dlaczego nie? Kochani, wiecie co? Jezus modlił się o naszą jedność. Zróbmy wszystko, aby dołączyć się do Jego modlitwy i budujmy jedność w Kościele. A jeśli zauważysz, że wróg przychodzi z jakimś oskarżeniem i potępieniem albo próbuje smarować kogokolwiek, zareagujmy na to. Nie pozwólmy, aby on nas rozpraszał. Ale dołączmy się do modlitwy Jezusa, abyśmy byli jedno. Bądźmy rzecznikami jedności. I mamy cudowną obietnicę dla tego Kościoła, że przyjdzie taki czas, że będziemy jedno tutaj. I wtedy nastąpią niesamowite rzeczy. Jest to właśnie szczególna rzecz, bo tam jest mowa o jedności. To, co się stało między nami 5 lat temu, też było pokazane, że każdy z nas był w innym miejscu. My byliśmy mentalnie rozproszeni już wcześniej, zanim się to fizycznie stało. Ale Bóg mówi, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy jednej myśli, jednego serca. A wtedy zobaczycie, że przyjdę do was. Kochani, jeśli pragniemy tego w naszym życiu Kościele, to jako Armia Boża zadbajmy o to i wyplejmy, jeśli ktokolwiek jest tutaj agentem, to mówię ci, będziesz miał gorąco i trzymaj się mocno, bo my ruszamy razem z Jezusem, aby budować, zbierać i aby tu było jedność. Amen. I nie pozwólmy sobie, aby nasze usta wykorzystywał wróg, ale niech nasze usta będą do błogosławieństwa przeznaczone innych. Tak jak nawet Pan Jezus powiedział, nawet wrogów macie błogosławić i modlić się o nich. Amen? Tym bardziej brata i siostrę. Dziękuję wam bardzo, że byliście tak wytrzymali, wysłuchaliście tego kazania.